Earborn Media.
Programiści dużo mniej chodzili na szkolenia. Prędzej brali na przykład jakieś kursy internetowe.
Jest wielka presja, że o, rozwój, o, musi być efektywność, wydajność 100%, 300% normy na każdym sprincie i w ogóle.
Artur jest w specyficznej sytuacji, bo ci panie to jego praca akurat.
Cześć, ja nazywam się Paweł Badura,
a ja Chris Nowak,
a to jest Root Cause by Vived. Seria audycji, w której rozbieramy na czynniki pierwsze zjawiska, trendy, metodologie pracy i wszystko to, czym w praktyce żyje świat IT. Rotacyjny zespół ekspertów
i Artur,
dobrany pod kątem każdego z tematów tak, aby poruszane kwestie miały praktyczne podłoże, gwarantują brak miałkości i gadania o frazesach. A o czym dzisiaj?
Dzisiaj Dominik Janik, Łukasz Małocha i Artur Skowroński podzielą się z nami swoimi sposobami na pozyskiwanie wiedzy. Pojawią się takie elementy jak konferencje, szkolenia, książki i kilka innych, mniej oczywistych. Pokażemy, że każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, które jednak mogą nie być dla Was takie oczywiste. Na końcu tego odcinka czeka Was niespodzianka, jednak aby ją w pełni docenić, przesłuchajcie najpierw całość.
Dobra, dzisiaj będziemy trochę delegalizować coaching, przynajmniej ja będę na tym tutaj stanowisku stał. Bez śmieszków, to przechodząc do konkretów, będziemy rozmawiać o rozwoju w branży IT. No i to jest dosyć ciekawe, przynajmniej z mojej perspektywy, bo rozwój w każdej branży, w ogóle generalnie rzecz biorąc, rozwój jest bardzo ważny i to jest jakby, to odcinamy, tak? Bo trzeba się rozwijać. Natomiast rozwój w branży, która tak szybko pędzi i jest tak zmienna i podobnie jak lekarze, to ludzie z branży ogólnie rzecz biorąc technologicznie, powinni nadążać za tym wszystkim, natomiast jest tego tak dużo, że chciałbym poznać wasze zdanie, czy trzeba nadążać za wszystkim i cały czas i właśnie jak wy podchodzicie do tego swojego rozwoju.
U mnie jest trochę dziwne, ponieważ ja jako jedna z niewielu chyba tak naprawdę znanych mi osób bardzo lubię newsy.
Newsy takie ciekawostki, ploteczki, czy jak newsy?
Dużą ilość newsów, które potem filtruję w głowie. I wynika to z tego, że zwykle ludzie gdzieś tam mówią sobie na bieżąco i tak dalej, ale czytanie newsów nie jest najefektywniejszym sposobem bycia na bieżąco, ponieważ...
Mamy clickbaity, mamy nagłówki, dokładnie, które nas przyciągają.
Clickbaity, nagłówki, ale też dużo śmiecia tak naprawdę, który dostajesz na zbyt wczesnym poziomie, którego nigdy nie wykorzystasz, który
zaraz
plotka,
plotki, że ktoś usłyszał i teraz robimy z tego 4 artykuły, bo to się dobrze klika.
Nawet kwestia tego, że pojedyncze newsy same w sobie, jeśli czytasz newsy bardzo wybiórczo, to one według mnie są śmieciem. Bo na przykład informacja, że CTO Facebooka odszedł po 7 latach i zastąpił go jakiś inny gość, który był z działu AR/VR i teraz on będzie CTO Facebooka. Sama ta informacja w sobie nie niesie praktycznie dla ciebie żadnej wartości.
No, wartość informacyjna jest na poziomie pudelka tutaj, nie?
Jest na poziomie pudelka.
Może być zaczepką do smalltalka na konferencji.
Może być zaczepką do smalltalka na konferencji, może gdzieś tam być, o, fajne, w życiu ci nie zostanie w głowie. Chyba, że czytasz newsy regularnie. Ponieważ wtedy nagle się okaże, że będziesz miał prezentację Facebooka, gdzie oni mówią, że chcą chodzić w metaversum swoje. Gdzieś tam informacje o nowych premierach sprzętu, gdzie chcą wprowadzić portal, czyli te swoje ekrany bardziej pod strzechy. Że...
Łączysz kropki, tak?
Tak. I łączysz kropki, że mają jakieś nowe konferencje remote i nagle te rzeczy zaczynają ci pokazywać bardzo klarowny obraz, w którym dana firma, dany na przykład projekt idzie. Bardzo podobnie jest z technicznymi rzeczami. Ja na przykład bardzo lubię czytać Java w Javie, bo jestem ogólnie, jeśli chodzi o mój core, taki moje pałeczka od T-Shape'a, to ja jestem Javowcem i JVM-owcem, bym powiedział nawet bardziej, i lubię czytać Java. Java, czyli propozale tego, co ma wejść do języka. I znowu, pojedynczy propozal nie ma sensu, ponieważ to jest informacja, okej, zmieniamy coś w garbage kolektorze, albo na przykład zmieniamy sposób, w który będziemy przechowywać rzeczy w pamięci. Nie przydatny do niczego, nie praktyczne i w zasadzie nigdy tego nie zobaczy, bo to jest jakiś detal detalu.
Więc to jest taki odpowiednik, jeśli na przykład w App Store pojawia się update i jest napisane bug fixes.
Troszkę w tym stylu. Tak, nie? Chyba, że znowu gdzieś śledzisz cały ciąg i nagle okazuje się, że te wszystkie rzeczy do czegoś prowadzą. Prowadzą na przykład do nowego sposobu współbieżności na Javie. I ty, jak przeczytasz o tym, to zwykle dostajesz taki duży dokument, z którego nie wyciągniesz nic. Kiedy oni ci opisam, okej, wprowadziliśmy to, robimy to, nie masz jakieś, powiedzmy, masy do tej rzeźby, żeby zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
Jeżeli... Czekaj, czekaj, ale to mówisz, że ten pojedynczy ci nic nie da, tak?
Ten pojedynczy nie wejdzie ci tak dobrze, jak wtedy, kiedy śledziłeś na bieżąco rozwój tego, bo jednak ludzki umysł dość dobrze łączy kropki, jeśli one są tak krok po kroku, okej, okay. I understand the reference, coś
to
w tym stylu.
Nie lepiej sprawdzić, nie wiem, raz na 3 miesiące, albo na 2 miesiące, jakie były zmiany do tej pory, niż śledzić to pojedynczymi tymi kropkami, to jest dobra sprawa.
Oczywiście, że lepiej, dlatego powiedziałem, że jestem dziwny, bo ja to, okay. Mi to sprawia pewną przyjemność.
Ale sam powiedziałeś, że nie widzisz tego tła wtedy, tak? Jak widzisz tylko ten jeden duży dokument.
Tak, ponieważ wtedy gdzieś nie rozumiesz, z czego wynikają te. Często dostajesz efekt, a nie rozumiesz kroków pośrednich i w zasadzie przyczyn do tego wszystkiego. Gdzieś tam ktoś ci wyłuszczy, 2D, chcemy, żeby Java była na przykład, miała lepszy model współbieżności i łatwiej było w niej pisać, ale nie widzisz tego, jak powoli to ewoluowało, bo to często jest ewolucja, to nie jest stan końcowy, bo na przykład próbowali tej metody, tej metody, tej metody i w końcu wynikowo dostajemy jakiś snapshot.
Zadałbym pytanie, czy jest ci potrzebne, no, tak naprawdę?
To jest pierwsza rzecz,
a druga, popatrzmy na to tak, Angular wydaje pi razy oko co pół roku swoją nową wersję, taką większą. I jeśli przez pół roku będziesz raz na miesiąc coś takiego rzucał okiem na tam mały proposal, jakieś poprawki, który powstaje, czy będziesz pamiętał, co było 2 miesiące temu? Ciężko. W momencie, kiedy dostajesz kompletny dokument, wiesz, co się dzieje, pi razy oko, nie potrzebujesz tego, tej ścieżki ewolucyjnej, a też nie będąc w stanie sprawdzić tego i realnie się tym pobawić, na bieżąco z tymi wszystkimi propozalami, to ci będzie umykało, dostając kompletny, jakby dostajesz patch razem z patch notesami, możesz od razu zaktualizować sobie Angulara w jakiejś tam swojej aplikacji, w której się bawisz, no i od razu sprawdzić i zobaczyć, jak to realnie działa. Inna sprawa, czy tak naprawdę z ręką na sercu jest nam to potrzebne, żeby być bardzo bleeding edge.
Ale powiem tak, dwie rzeczy. Po pierwsze, ja jestem dziwny, ja podkreśliłem, że to nie jest efektywny sposób ogarniania tego, mi to po prostu sprawia przyjemność i ja gdzieś mam kilka dziedzin, które lubię być bardzo na bieżąco, rzeczywiście śledzić zapowiedzi, gdzieś community, na Twitterze konkretnych ludzi, rozumieć, że ten pan, który puszcza tego posta, to jest architekt tego projektu. Jest to mała ilość wyczynków, bo tego się nie da robić dla wszystkiego, ale w mojej tej, mówię, w ścisłej specjalizacji lubię to. Druga rzecz, ja jestem speakerem konferencyjnym, zdarza mi się występować po prostu, zdarza mi się, piszę też opracowania dla innych ludzi i tak naprawdę dużo łatwiej jest wytłumaczyć innym ludziom, o co w tym wszystkim chodzi, jeśli masz dobry background i rozumiesz proces, bo wtedy budujesz historię. Release note z informacjami nie jest historią, a jednak jako ludzki umysł dużo lepiej zapamiętujemy taki storytelling. I ja zawsze uważam, że to jest fajne, ale tylko wtedy, jak chcesz to przekazać dalej. Dla samego siebie nie warto.
Ja bym to chyba porównał do, na przykład jak ma wyjść jakiś nowy film i śledzisz jakieś tam urywki, przecieki, teorie fanowskie, ktoś na bazie 3 przecieków twierdzi, jaka może być fabuła, to chyba jest trochę podobne.
To jest bardzo podobne.
Że de facto nic ci to nie daje, nie dowiadujesz się, o czym będzie ten film i czy na niego pójdziesz, to jest bardziej po prostu for fun, nie?
Ja bym nawet to przeciągnął na konkretny przykład i Justice League. Dlaczego powstały dwie wersje i jak śledzisz całą tą historię, no to daje ci pełen obraz i zrozumienie tego, co i jak, ale...
Tak, ale tak na bieżąco,
nie jest ci to
na
też potrzebne.
Nie jest to aż tak bardzo potrzebne.
Ale przyjemnie się tego słuchaj. Ktoś na przykład, jak ci to opowiada, to masz z tego trochę fanu. I to jest trochę podejście, które ja przyjmuję. Bo my akurat w Vive'zie prowadzimy różne newslettery, na przykład opisujące to, jak sama branża idzie, a także na przykład prowadzę Java'owy, więc tutaj ta Java'owość jest gdzieś wpisana w to, co robię. I muszę przyznać, że dużo łatwiej po prostu, dużo więcej mięska można wyciągnąć z tego, niż tylko, okej, weszła nowa Java, pokazała to. Masz ciąg, okej, wyszła nowa Java, ale tutaj ktoś z community puścił taki artykuł, tutaj ktoś się pokłócił, tutaj pojawiła się jakaś dyskusja. To jest dużo bardziej angażujące według mnie i chyba z tego, co gdzieś odpowiadają nasi czytelnicy, jest to dość angażujące.
Znaczy, no to jest chyba już takie mniej czynność rozwojowa, a bardziej level pasjonata, hobbysty, nie?
Dobra, chłopaki, wiemy, że Artur już śpie, newsy. A jak to jest z waszą konsumpcją?
Matka wie, że śpiesz?
Nie.
Ja przyznam, że śledzę na tyle, ile potrzebuję, żeby współtworzyć Vive'a i jednak tą część informacyjną frontendową. Aczkolwiek tak dla siebie rzadko kiedy, jedynie co to, gdy wiemy, że właśnie jest release notes jakiejś biblioteki albo frameworka, którego używam, to wtedy jak najbardziej, ale takie jakieś małe, jakieś propozale czy coś, to średnio, a też z technologicznych newsów bardzo rzadko, chyba że coś naprawdę dużego, nie wiem, Elon Musk znowu wyskoczy z jakimś bardzo mądrym pomysłem, no to bardziej tak dla jaj, niż dlatego, że jakaś, nie wiem, jakoś wpływa to na moje życie albo na
czyli
pracę.
Czyli raczej takie newsy, które i tak by do ciebie trafiły w dokładnie pewnym sensie. Więc
takie miękkie narkotyki.
Tak, tylko miękkie narkotyki.
Miękkie narkotyki. Parę subredditów ewentualnie, coś takiego?
Od tego dokładnie się zaczyna.
A Łukasz, jak to? Miękkie, twarde, al dente?
W sumie nie wiem, jak to sklasyfikować. Nie wiem, no bo u mnie jest trochę inaczej, no bo ja jednak mam tą stronę menedżersko-skramowo-produktową. Ostatnio trochę miałem w ogóle mniej czasu na rozwój przez tam przeprowadzki i tym podobne rzeczy osobiste. Natomiast jak miałem trochę więcej, no to na pewno bardzo lubiłem chodzić na meetupy. I to zwykle chodziłem na takie meetupy, gdzie nie była po prostu prezentacja, tylko był taki meetup, który był w formule takiej mini unconference, że uczestnicy po prostu rzucali tematy, o których chcieli pogadać. Tam było dużo, dużo osób, które miało sporo doświadczenia. To akurat był taki scrumowo-agile'owy. Było dużo osób, które miało sporo doświadczenia i po prostu można było z nimi pogadać o różnych case'ach. Czasem można było zobaczyć, jakie ktoś inny ma problemy i spróbować pomóc. Czasem wyskoczyć ze swoim tematem i tam inni mogli coś podradzać. To było takie bardzo odświeżające i pomocne. Też lubiłem czytać książki takie branżowe, żeby wejść w coś głębiej, czasem jakąś metodologię rzeczywiście zgłębić. Teraz w tym świecie pandemicznym więcej, na przykład no już nie ma tak meetupów, więc na przykład dołączyłem do takich grup na Facebooku. Też powstały w sumie niedawno takie właśnie dosyć fajne produktowe, Product Discovery. Tam można załapać kontakty do bardzo wartościowych ludzi, którzy mają prawdopodobnie, no w ogóle jeżeli chodzi o produktowe rzeczy, to w Polsce jest mało doświadczonych ludzi, to tam są chyba tacy, którzy są jedni z bardziej doświadczonych. I w sumie też produktowy meetup jest i tam też jest trochę doświadczonych ludzi, więc dużo takich kontaktów face to face de facto albo virtual face to face dla mnie. Ja w sumie z newsów za bardzo nie śledzę newsów. Śledzę jednego bloga w zasadzie od Mike'a Kona. Ma dość fajne przemyślenia. On ma taki ultra krótki newsletter, taki na 2 minuty raz na tydzień wysyła jakieś przemyślenie, jakąś swoją historię i często tam jest coś mądrego. No bo jeżeli chodzi o artykuły, które tam wrzuca, to są takie, no rzadko kiedy mnie jakiś bardzo porywa, bo zwykle to są rzeczy, które w miarę dobrze kojarzę i znam. Więc w sumie chyba tak mniej więcej. Aha, no jeszcze jak coś konkretnego chcę się nauczyć, to zwykle szkolenia mi sporo dają. Takie offline. Tylko to wydaje mi się, że to jest w ogóle domena trochę miękka. Ja nigdy nie słyszałem, że programista poszedł na jakieś szkolenie na przykład, a wydaje mi się, że z umiejętności miękkich to no to przede wszystkim szkolenia takie offline, no bo co innego, no to trzeba przećwiczyć. Nie wiem, Dominik, dziwnie spojrzałeś, czy programiści chodzą na szkolenia?
Wydaje mi się, że wśród programistów szkolenia występują. Zwykle spotykałem się ze szkoleniami jednak wewnątrz firm, tak jak mamy my, organizowane przez ekspertów w danej dziedzinie i podobno to zwykle całkiem fajnie wychodzi. Z takich pozafirmowych szkoleń kojarzę szkolenia z Angulara, tam jest security, z architektury i tak dalej, organizowane przez Manfreda Steyera. I z tego co kojarzę, cieszą się dość dużą popularnością, aczkolwiek są bardzo, bardzo drogie. To trzeba wziąć pod uwagę, jednak zapisując się na coś takiego, ale podobno warto.
Przez bardzo drogie masz na myśli?
No, $1,500 na przykład w górę za 2-dniowe workshopy.
Weź pod uwagę, że DNA jest formą szkolenia i ile zarobili na tym wszystkim drogę nowoczesnego architekta.
Tak, no to tak, nie, ale to właśnie mało takich rzeczy widzę, nie wiem, może to jest kwestia mojego punktu widzenia, że ja po prostu głównie widzę te miękkie, ale tak porównując, zawsze miałem wrażenie, że programiści dużo mniej chodzili na szkolenia, prędzej brali na przykład jakieś kursy internetowe, wydaje mi się, że to się dobrze łączy na przykład z tym, że możesz w swoim tempie iść i sobie na bieżąco też chodzić te rzeczy, a na szkoleniu jednak No najważniejsze w pracy programisty to jest rzeczywiście to zrozumieć i umieć potem to wykorzystać kodząc, nie?
Tu się akurat trochę zgodzę, że kwestia z programistami jest taka, że bardzo często jak są tego typu szkolenia, bo ja byłem na paru, na przykład z Clojure, bardzo fajnym. Problem polegał na tym, że jak ktoś na przykład miał troszkę lepszy background, albo działały mu lepiej narzędzia, albo gdzieś na którymś momencie się nie zaciął, bo w programowaniu łatwo się zaciąć, to on na przykład długo musiał czekać. Czyli było coś gotowe, było gotowe ćwiczenie, a teraz pauzujemy, bo wszyscy muszą dociągnąć. I to jest czasem problematyczne. Z drugiej strony, jak jesteś osobą, która się zgubi, nie zawsze mogą na ciebie poczekać. I wtedy też tak naprawdę, jak wypadniesz z rytmu, to nagle tracisz całe zaangażowanie. Nie możesz siąść, zastanowić się, okej, dlaczego na przykład na moim komputerze to nie zadziałało, albo spróbować sobie troszkę innego przykładu. Jednak dużo w programowaniu i nauce programowania to jest takie, taki...
Praca sama ze sobą trochę
praca
też,
sama, nie? To taki tinkering. Nie wiem, jak to przetłumaczy ładnie na polski, ale bawienie się po prostu, eksperymentowanie.
Słyszałem kiedyś określenie kucowanie.
Kucowanie. Trochę. Trochę to pod tym kątem, ale ja uważam, że kucowanie też ma swój pozytywny taki aspekt, bo jak to mówią, nasza branża wyszła nad tym i tak naprawdę strzeżcie się pięknych ludzi i to, że Dolina Krzemowa została zalana wręcz przez inwestorów i to jest sposób dla ludzi z uniwersytetów najlepszych, niekoniecznie technicznych, na przykład biznesowych, na zrobienie kariery, to jest jeden z problemów tej branży, ale to nie jest temat odcinka. Myślę, że kiedyś sobie jeszcze nawet będziemy mogli pogadać.
Dobra, bo tutaj padło, Łukasz powiedział, że teraz nie ma za bardzo czasu na rozwój, bo miałeś sprawy prywatne, jakieś przeprowadzki i tak dalej, nie? Ale czy wy uważacie i w ogóle jak to jest z waszego doświadczenia, wy poświęcacie, czy nie tyle poświęcacie, co wyciągacie sobie z waszego dnia pracy zawodowego, służbowego ten czas właśnie na naukę, bo tutaj też mówiliśmy o tych szkoleniach, które są organizowane przez firmy na przykład, tak? No to okej, szkolenia są organizowane przez firmy, no to jest jakby w godzinach pracy, tak? Ale taki rozwój samodzielny, tego typu zaopiekowanie się swoją aktualnością wiedzy i też jej rozwijaniem, to uważacie, że to jest, znaczy według mnie to jest zdrowe, tak? Ale jakie jest wasze zdanie, żeby faktycznie pracodawca miał świadomość tego, że okej, to nie jest 8 godzin klepania, mamy oprócz przerw na kawę i socjalizowania się z innymi pracownikami, to również może być opcja na pracę we własnym zakresie nad swoimi umiejętnościami.
Wiesz co, no to zależy. Ja w sumie, to wszystko zależy jak sklasyfikujesz rozwój, bo są takie sytuacje, gdzie oczywiście stricte do projektu trzeba się czegoś nauczyć i no nie wiem, miałem na przykład tak z Google Analyticsem, że stricte musiałem się nauczyć Google Analyticsa, nie umiałem go wcześniej, ciężko żebym, nie wiem, było to wymagane na moim stanowisku i ktoś mi teraz powiedział, nie no, ty masz umieć tego Google Analyticsa, to nauczy się go po godzinach albo zmień pracę. No więc uczyłem się po prostu w trakcie gdzieś tam, musiałem wygospodarować jakiś czas, żeby się tego nauczyć jak najszybciej, żeby móc to zrobić jako zadanie projektowe, nie? Ale jest cała masa rzeczy rozwojowych, które no nie mają aż tak bezpośredniego przełożenia na pracę, które można by poznawać i spokojnie mógłbyś spędzać 8 godzin dziennie, codziennie na nich.
Tylko na tym jest.
No i wtedy już trudniej, nie? No są różne te podejścia, że tam mamy, nie wiem, raz w sprincie na przykład dzień czy pół dnia na rozwój. Ale z tym różnie też bywa, no bo jak jest akurat cięższy sprint, to pewnie to będzie pierwsza rzecz, która wypadnie.
To wypadnie, jasne.
Ja też mam takie trochę wrażenie, że bardzo łatwo w naszej branży, nawet jeśli robimy rzeczy typowo projektowe, czyli na przykład musimy wybrać jakiś odpowiednie narzędzie do odpowiedniego zadania. Czasem bardzo łatwo wpaść w pułapkę i spędzić na tym dużo, dużo więcej czasu. Nawet to jest projektowe, to jest rozwojowe, można wpaść. Dlatego ja bardzo lubię timeboxy na tego typu rzeczy. Czyli na przykład spędzamy 3 dni na research i nikt ci nie przeszkadza na przykład. Masz rzeczywiście 3 dni na research, ale potem efektem tego jest jakaś decyzja albo przynajmniej zagregowanie tego dla kogoś innego. Żeby to miało konkretny cel i konkretny zakres. Bo oczywiście research jest potrzebny i wtedy, ale musi mieć jakieś ramy, bo bardzo łatwo popłynąć, nawet mając dużo doświadczenia i mając dobre intencje, bardzo łatwo popłynąć, okej, jak spędzę jeszcze jeden dzień, to będzie mi coś jeszcze fajniejszego w projekcie. Gdzieś trzeba trzeba wiedzieć, kiedy skończyć.
No właśnie, a czy w takim razie decydując o tym, jak wydzielamy czas na research, też powiedzmy nawet z perspektywy pracodawcy, jakimi metrykami możemy faktycznie ustalić, że dobra, no jakby czas czasem, wydzielamy timeboxy, to jest jedno, ale jak możemy określić, czy te jakby wartość tych rezultatów w czasie tak naprawdę?
To jest kwestia taka, że ja lubię strategię, robimy timebox, ufamy osobie, która go bierze i jeżeli nie podobają nam się rezultaty timeboxu, to mamy decyzję, czy idziemy z kolejnym timeboxem, czy bierzemy to, co jest. Bo czasem it's better done than perfect.
No jasne.
To jest trochę ta zasada. Ale czasem jesteśmy w kropce i dalej to nie spełnia naszych potrzeb i musimy zastanowić się, może napiszemy to samodzielnie, bo to też jest czasem dobra decyzja. Mamy takie czasem w branży, że nie powinniśmy pisać właśnie rzeczy, tylko używać. W większości przypadków jest to prawda i to jest bardzo dobra taka reguła bazowa. Czasem po prostu nie warto iść głębiej.
No tak, bo jeśli masz spędzić z dostawcą ileś czasu na integrację, tak? I bo to jest jakiś fragment rzeczy, która dopiero działa i powinna działać w twoim systemie, no to niekiedy warto napisać to.
Tak, przy czym to akurat zwykle opłaca, nawet jak musimy już mieć kontakt z dostawcą, to zwykle czasowo się to opłaca mimo wszystko integracja, ale na przykład ciekawą kwestią może być cena, ponieważ nagle okazuje się, że rozwiązania zewnętrzne mają taki model pricingu, że na początku jest fajnie, integrujesz się z nimi, a potem trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że wraz z rozwojem twojego biznesu po prostu gro część zysków zjada ci zewnętrzny provider.
Bo to taka gwiazdka jest w umowie, nie?
To jest taka, albo na przykład taki model pricingu, może na początku wygląda wszystko fajnie, chmury są często takim przypadkiem.
Tak.
To jest taki słynny przypadek, że po prostu na początku zawsze chmura. I to jest coś, o czym nie będziemy rozmawiać, ale potem trzeba już przemyśleć, w których przypadkach.
Dobra, czyli mamy ten research traktowany jako rozwój, ale Artur, pytanie wprost. Szef wie, że śpiesz w pracy?
Tak.
Okej.
Okay. Tak. Teraz już wie.
Teraz już wie.
I sam ci za te narkotyki jeszcze płaci,
tak,
nie?
Płaci mi za to, ponieważ jak mówię, ja robię też troszkę marketingu bajtowego. Mm-hmm. Ten content na podcasty też skądś musi się brać.
Artur jest w specyficznej sytuacji, bo ćpanie to jego praca akurat.
To wyniszcza organizm.
Woda najczęściej, ziemia, woda, coś takiego, nie? Halucynacja, hemoglobina, dwutlenek węgla, taka sytuacja, nie?
A wam też płacą za ćpanie?
Mi trochę tak, ale...
W sumie chyba każdemu troszeczkę za te ćpanie płacę, no bo jednak...
Można sobie poćpać.
Tak, no bo jeśli to skutkuje potem twoim rozwojem, no to w jakimś tam stopniu, no, płacą ci za to.
Bo jakby tak, bo od strony researchowej to jakby już trochę to ugryźliśmy, to porozmawiajmy o tym płaceniu za ćpanie konferencyjne. Bo no jednak zazwyczaj pracodawcy decydują się, żeby wysłać kogoś na konferencję. Artur, ty już mówiłeś trochę o tym, że jesteś na konferencjach często speakerem. Wasze doświadczenie z imprezami branżowymi jak wygląda? Ja wiem, że teraz czasy były takie trochę mało przyjazne,
ale
żeby na fizyczne konferencje.
Wracają.
Ale konferencje wracają. Tak, momencik. Nie wiem, ale chciałem najpierw posłuchać Dominika i Łukasza w tej kwestii.
Ja przyznam, że mam dość taki ambiwalentny stosunek do konferencji.
Super.
Nie jestem fanem, byłem super. Na jednej takiej na żywo i brałem udział w chyba dwóch czy trzech większych troszeczkę online'owych. No i przyznam, że największym atutem tej, na której byłem na żywo, było to, że mam fajną koszulkę i to, że ktoś wrzucił ciekawy temat robienia machine learningu w JavaScriptie i padła teza, zgodnie z którą JavaScript nie jest wcale w niczym gorszy niż Python do machine learningu.
Say what?
Teraz chodzę i wszystkim to powtarzam, jednocześnie śmiejąc się z tego trochę, ale tak to jak zobaczyłem na konferencji, która była jednak dość duża i taka droga, tematy, które...
To nawet jeśli jest to kłamstwo, jeśli wystarczająco
to
często...
To mamy dobry argument.
Tematy, które no jednak nie były, że tak to mówię, zbyt poważne i złożone, tylko były na poziomie bardzo, 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 bardzo niskim, że nie wiem, moją matkę mógłbym tam wysłać i ona może by z tego coś się nauczyła, ale to jest wszystko. No to dla mnie to było po prostu marnowanie czasu i nie było czymś bardzo, bardzo rozwijającym. Plus jeszcze połowa z tego była i tak zarezerwowana na segment dla sponsora, więc no to też nie była jakaś rozwojowa treść, tylko no popatrzcie, bo tutaj IntelliJ ma fajne nowe funkcjonalności. Ohohoho.
No nie, no sponsored talks to jest coś, o czym w ogóle nie warto rozmawiać, bo tam zawsze wiadomo, o co chodzi.
Dlatego wydaje mi się, że to jest fajne, żeby się pokazać, poznać ludzi z branży, ale nie traktuję tego jako jakiś wartościowy sposób uczenia się czegokolwiek. Mhm.
Ja tutaj też mam rzeczywiście różne doświadczenia, ale chyba trochę lepsze niż Dominik. Może dlatego, że ja chyba tak relatywnie byłem spośród tych konferencji, na których byłem, to dużo z nich było w formie właśnie znowuż albo unconference, gdzie sami sobie wymyślaliśmy jako uczestnicy
tematy. Nie były drogie, nie miały sponsorów.
Nie były drogie. A czy miały sponsorów? Nie pamiętam akurat te. Więc ta formuła unconference bardzo pomaga, żeby jednak gadać o tym, co cię interesuje i co cię jakoś rozwija. Też nie w 100%, bo czasem się trafi tak, że akurat jest taki ślad, że nie ma żadnego ciekawego tematu, albo myślałeś, że jest ciekawy temat, a jednak jest bardzo mało ciekawy temat, ale przynajmniej możesz komuś pomóc. I dużo, dużo fajnych relacji się tam nawiązuje w takiej formule, bo tam się głównie gada. A drugi typ konferencji, na których chyba byłem też sporo i one też nie były takie złe, to były znowuż takie konferencje, gdzie było dużo warsztatów. Było trochę talków, trochę warsztatów. ACE Conference chyba taka była właśnie, no tak. No i też znowuż te warsztaty, no one nie były takie no, tej klasy jak warsztaty gdzieś tam, za które się płaci 3000 za dwa dni, ale też były całkiem spoko i znowu można było poznać fajnych ludzi. To wszystko jest w zasadzie cały czas w tym świecie bardziej agile'owym w tej mojej poprzedniej specjalizacji, więc ja też trochę tych ludzi tam znałem, takich bardziej ogarniętych w tematach. No już w ogóle taka moja najbardziej ukochana w konferencji mocno w cudzysłowie, bo to nie jest tak do końca konferencja i teraz padnie brzydkie słowo, to jest Agile Coach Camp.
Pikamy, spoko.
No już w ogóle taka moja najbardziej ukochana w konferencja, mocno w cudzysłowie, bo to nie jest tak do końca konferencja i teraz padnie brzydkie słowo, to jest i tam się znowuż spotykają ludzie właśnie tacy już mega zajawieni Agilem. I to jest znowuż też 100% w formule unconference, przy czym to jest tak, że to jest rzeczywiście camp, bo tam jedziemy do jednego hotelu, gadamy do jakiejś 21 o tematach agile'owych, potem są jeszcze jakieś półintegracje też w zasadzie w tematyce agile'a, tam często ludzie testują jakieś pomysły na warsztaty, na ćwiczenia, bo tam jest dużo szkoleniowców, no a potem jest jeszcze integracja do późnych godzin nocnych, które często też jest o agile'u.
A ta integracja do późnych godzin nocnych odbywa się w formie picia w sprintach?
Picia tak, sprinty raczej tutaj już nie są bardziej respektowane.
To jest po prostu kanban.
Tam jest kanban.
Tam jest przepływ.
Im szybszy przepływ, tym lepiej, tak.
Dobra, ale to teraz za chwilę przejdziemy do Artura, a propos tej konferencji, bo ja mam taką tezę i generalnie tak jak teraz mówiłem, że jak konferencja jest nie aż tak droga, to tych takich mówców, do których można wysłać mamę i oni mogą mi przekazać wiedzę, która dla niej będzie wartościowa, a dla nikogo innego nie. Bo wydaje mi się, że dużo tych konferencji, szczególnie w Polsce, jest organizowanych po prostu na zasadzie takiej, że to jest jakby wyścig prelegentów do wpisania sobie w CV, żeby tam sobie zrobić bardziej show niż rzeczy. I ja z konferencji w sumie też najwięcej wyciągam tych rzeczy, które są kuluarowe i ten networking pod tym względem. Dlatego dla mnie konferencje online'owe zupełnie straciły sens, bo jestem sobie w stanie w swojej branży przynajmniej nadrobić rzeczy i tylko zainspirować się nawet na zasadzie tytułów prelekcji, chociaż te niekiedy tytuły prelekcji są takie bardzo właśnie clickbaitowe, nagłówkowe, że ktoś będzie bardziej śmieszny niż merytoryczny. Jak to, Artur, jest z twojego doświadczenia?
Ja się z wami ogólnie zgadzam. Mhm.
Ja wiem, że się tak zgadzasz, bo domyślam się, że no mamy podobny poziom tutaj zdań na wiele temat, ale to poopowiadaj te kuluary.
Opowiadam pod tym kątem, ja lubię konferencje jako speaker i ogólnie polecam wszystkim, jeśli chcecie wybrać się na jakąś konferencję, spróbujcie od Call for Paper, ponieważ to jest najfajniejszy sposób wykorzystania konferencji do maksimum. Po pierwsze, jeżeli tak naprawdę robienie toków konferencyjnych jest fantastycznym sposobem na uporządkowanie swojej wiedzy. To zajmuje czasu, zrobienie dobrego toku zajmuje naprawdę dużo czasu, to liczą tak minuta, na minutę prezentacji, godzina przygotowań i to jest tak naprawdę...
Chyba, że masz jeszcze mniej czasu, to jest więcej godzin, tak? Tak. Bo im krótsze wystąpienie, tym więcej.
Tak, tak, tak. To jest taka dobra heurystyka i to schodzi tyle. Tutaj, zwłaszcza jak mówimy o jakichś takich fajniejszych konferencjach, gdzie rzeczywiście chcesz pokazać trochę ekspertyzy.
Ale co to jest fajniejsza konferencja? Fajniejsza to jest taka, która, no nie wiem, jakbyśmy patrzyli na konferencje naukowe, tak, patrząc już, przenosząc się na chwilę do świata akademickiego, no to byśmy mieli takie, do których się dostaje więcej punktów, tak?
To powiem tak. To jest troszkę, może nie pod tym kątem podobnie, ale konferencje, na których masz innych speakerów albo innych ludzi, których szanujesz i których uważasz, że są rzeczywiście dobrymi ekspertami.
Dobra, to ja mam do tego follow-up z bardzo innej perspektywy, ponieważ ja w swoim życiu byłem na kilkunastu konferencjach ze środowiska IT, ponieważ kiedyś pracowałem w firmie, która je organizuje. Więc jakby też mogłem się temu przyjrzeć z kilku tam różnych miejsc i też jako właśnie gość, który no w zasadzie no jakby nie znał za dobrze tematu, więc też ciężko mi było ocenić jakby wartość samych toków, ale faktem jest to, że im zapraszaliśmy ciekawszych speakerów, im bardziej byli oni przede wszystkim zróżnicowani, no to tak naprawdę pójście na prelekcję wydaje mi się, że było tak naprawdę dobrym pretekstem, żeby zacząć z tą osobą później rozmowę, jak się ją zaczepi w korytarzu.
Dokładnie.
I wtedy dopiero zaczyna się wartość z konferencji, moim zdaniem, bo ty naprawdę można zaczepić tą osobę, zadać jej kilka takich naprawdę skonkretyzowanych pytań i naprawdę dowiedzieć się czegoś wartościowego, co interesuje ciebie. Dlatego moim zdaniem konferencje online są zupełnie nieskuteczne, bo właściwie to jakby... No nie chodzi o to, co się dzieje ze sceny, bo tak naprawdę, no przede wszystkim, nie? Główna reguła konferencji, to jest jakby moja teza, jest taka, że jeśli robisz prelekcje ze sceny, to musisz wziąć pod uwagę, że najmniej doświadczona osoba na tej konferencji powinna coś z tego wynieść, tak. Nie?
I właśnie ja bym się chyba z tym nie zgodził.
Wiesz, wydawać by się mogło, że tak, tylko że wiesz, ciężko jest powiedzieć, jaki jest próg wejścia na tą konferencję.
Ciężko
nie?
jest złapać bazowy poziom.
Tylko, ale że jak masz na przykład konferencje technologiczne, nie?
To masz te poziomy.
Załóżmy, jest konferencja skupiająca się tylko i wyłącznie na JavaScriptie, Javie albo Kotlinie, czy czymkolwiek, to możesz raczej zakładać, że człowiek, który tam pojechał, nie jest kompletnym nowicjuszem, raczej ma jakiś taki stosunkowo wysoki poziom. No, powiedzmy, jest co najmniej takim mediumem w swojej branży. Raczej
ma już jakieś zdanie na temat
rzeczy. Ma jakieś
rzeczy.
Zdanie, jakieś minimalne doświadczenie, więc możesz kierować swoją prelekcję, może niekoniecznie do jakichś wybitnych ekspertów, którzy, wiesz, przyjdą i będą rzucali potem, nie wiem, pracami naukowymi na temat twojego rozwiązania, że jest głupie, tylko... będzie raczej zainteresowany i będziesz musiał może wyłożyć jakieś tam podstawy swoje, żeby do zrozumienia swojej prelekcji, ale raczej wiesz, że ten człowiek wie co i jak.
Ja swojego czasu sporo jeździłem na konferencję podczas studiów, bo przez promotora właśnie nas wypychał do tego typu rzeczy, organizowane przez Microsoft. Pamiętam, że tam bardzo często było w ten sposób robione, że były jakby bo punktacja twojego skilla, że to na przykład, nie wiem, prelekcja jest tam, nie wiem, miała 700 punktów, albo warsztat miał tam 400, no i to tam była potem legenda, tak, jaki poziom jest do czego, więc ja bym się tutaj nie zgodził, żeby zrobić, przy ogólnych konferencjach pewnie tak, dlatego ogólne konferencje to w ogóle są dla mnie do pominięcia, ale to jeszcze a propos tego i też pozdrawiam bardzo serdecznie mojego promotora, on nam bardzo wpoił jedną rzecz, jeśli chodzi o udział w konferencjach, mówi, że musicie zadawać takie pytania prelegentom, żeby im się zrobiło głupie, bo wtedy oni do was i inni będą do was przychodzić w kuluarach, żeby zobaczyć, kim wy w ogóle jesteście, że tam mieliśmy po 20 parę lat, tam 21, 20, 22 i takie małe gówniaki w ogóle, wiecie, tam keynote'a na przykład próbują punktować i on nam pomagał przygotowywać te pytania, które były rzucane z sali.
To jest coś ważnego też, co Artur zawsze mówił, że jako prelegent musisz być gotów na to, żeby przyznać się, że czegoś nie wiesz.
Tak, i ludzie mają często z tym problem, zwłaszcza na ogólnych prelekcjach. Bo nie zawsze, ty nie jesteś alfą i omegą. Ty przyszedłeś opracować pewien temat i najgorsze, co tak naprawdę jako prelegent możesz zrobić, to zacząć obwijać w bawełnę, coś tam próbować, a to jest trudne pytanie. W ogóle taka rola konsultanta, to zależy.
Świetne pytanie.
No, świetne pytanie. Pogadajmy w kuluarach nad nim.
Tak. Czyli po prostu nie znasz odpowiedzi, nie? Po prostu nie możesz się do tego przyznać ze sceny.
Tak, trzeba się trochę od tego umieć przyznać i to wychodzi z czasem, bo to jest często bardzo fajna właśnie droga do bardzo ciekawych dyskusji, na przykład na afterparty. I ja osobiście uważam, że dużym problemem dla prelegenta i bardzo takim smutnym momentem jest to, jak jest po prezentacji, czy są jakieś pytania, i jak nie ma żadnych.
Nic, to jest jeszcze gorzej niż jak są te trudne.
Tak, dokładnie, tak. O to chodzi. Także trudne są fantastyczne, ponieważ wtedy ktoś się wgryzł w ten temat na tyle, żeby zadać ci trudne pytanie. I to jest naprawdę budujące dla prelegentów.
A jest jeszcze taka opcja, że wszystko wyjaśniłeś tak doskonale, że nie ma pytań, czy raczej nie ma.
Ale jeśli wyjaśniłeś i zainteresowałeś, to ten ktoś może zadać ci pytanie w celu zgłębienia wiedzy, a nie w celu wyjaśnienia czegoś.
Nigdy nie rób prelekcji tak głęboko, żeby nie było możliwości pogłębienia dalej. Bo musisz przyjąć pewną narrację i pewien poziom taki... Nie wejdziesz bardzo w szczegóły. Jak prezentacja wchodzi zbytnio w szczegóły, to też bywa problemem, chyba że mówimy o jakiejś bardzo wyspecjalizowanej konferencji.
A za tym masz ile? 15-30 minut? No to nie wyłożysz wszystkich detali technicznych.
Dobra, to zamykamy w takim razie temat konferencji. Przejdźmy do innych skutecznych źródeł, jeśli chodzi o pozyskiwanie wiedzy, no bo mamy ten problem, że tych celebrytów uczących i tak dalej, którzy tworzą swoje wypasione kursy, swoje newslettery, przepisując i tłumacząc treści z anglojęzycznych stron albo z innych jeszcze stron i po prostu robią z siebie ekspertów i ta zasada klątwy wiedzy, czyli spłycają to do bardzo niskiego poziomu i uważają się, że to też jest inna kwestia, bo ja całkowicie rozumiem ich cel, tak? Bo można iść na masę, a nie na mniejszą ilość wyspecjalizowanych osób, które dalej będą cię cenić. Ta masa jest bardziej kusząca ze względu na to, że docelowo przynosi większe jakieś tam pasywne lub mniej pasywne dochody. No ale właśnie, bo z tego, co nam się obiło o uszy i oczy już jakiś czas temu, to wy przeprowadziliście takie badania, z których wynika jakie źródła wiedzy i jak ludzie tę wiedzę konsumują.
Tak, i tutaj surprise, surprise, każdy ma trochę inaczej.
Czyli jednak to zależy.
Tak, to bardzo zależy.
Dziękuję za to ciekawe pytanie, ale to zależy. Z naszych badań wyszło, że to zależy.
Tak, jeszcze musisz sparafrazować teraz.
Tak, ale mogę trochę pogłębić jakby, od czego to zależy, bo są ludzie, którzy rzeczywiście lubią sobie przeglądać newsy na przykład i sprawia im to przyjemność i rzeczywiście robią to, nie wiem, w kolejce do lekarza czy w różnych wiadomych miejscach każdemu. A są znowuż tacy, którzy totalnie im nie gra to, że mają właśnie podążać, że mają czytać dużo tego, że mają to robić kiedykolwiek. Oni muszą siąść do komputera, otworzyć sobie artykuł, na spokojnie go przeczytać, spróbować coś przy tym zakodzić i dopiero wtedy czują, że coś im to przynosi. Bardzo często się w ogóle pojawia to, że właśnie jak tak czyta się dużo różnych rzeczy, to co Artur mówił, jak one nie są w jakiś sposób uporządkowane, to de facto z każdej dowiadujesz się nic, i razem cały czas też masz nic, dopiero jakbyś sobie to uporządkował.
Cokolwiek przemnożysz przez to jedno zero, tak, to i tak, tak i tak jest potem nic.
Dokładnie, nie? A są jeszcze tacy, którzy w ogóle uważają, że czytanie dużo to nie ma sensu, bo to ulatuje i oni muszą robić zadania i albo w ogóle się totalnie skupiają tylko i wyłącznie na zadaniach, na jakichś Code Warsach i tym podobnych rzeczach. No i są też osoby, które cenią sobie w ogóle książki. W sensie, jak chcesz wejść głębiej w jakiś temat, coś zrozumieć, jakieś takie kwestie architektoniczne, projektowania, no to tam zwykle książki dają radę. No i właśnie to bardzo zależy od preferencji osoby, a dwa też od konkretnego case'u, bo jak chcesz się nauczyć jak na przykład nowej technologii, to bardzo często wskazywane jest, że po prostu dobry kurs internetowy o tej technologii cię w nią wprowadzi prawdopodobnie najbardziej efektywnie. No nie?
Czyli najszybciej dojdziesz do pewnego w miarę wystarczającego poziomu, tak? Patrząc na tę efektywność.
Tak, zaczniesz się z tym bawić, będziesz się czuć w tym w miarę pewnie. No nie? Więc tutaj z tym rozwojem bardzo zależy od tego, co tak naprawdę ktoś chce osiągnąć. Często też się pojawia taki problem, że niektórzy nie wiedzą w ogóle, w jakim kierunku warto iść. Nie? I tutaj to jest w ogóle już dużo trudniejszy problem. Trochę teraz zastanawiamy się, jak można pomóc ludziom z tym, bo...
Czyli jednak trochę temu rozwój coaching rozwój osobisty jednak będzie.
Trochę może tak. Tylko to raczej nie będzie coaching, bo coaching polega na zadawaniu pytań, nie? A w formie platformy internetowej ciężko jakoś bardzo się fokusować na zadawaniu pytań i wyciąganiu od osoby. Dobra, i teraz kolejne pytanie. No, natomiast to też jest problem, nie? W jakim kierunku warto iść? I tutaj wbrew pozorom też moim zdaniem jest bardzo duża rola menadżerów. Nie wiem tak do końca, jak na przykład ty, Dominik, o tym myślisz, czy dużo menadżerów spotkałeś takich, że czułeś rzeczywiście, że oni dbają jednak, żeby ta twoja kariera szła w jakimś konkretnym kierunku.
Pamiętajmy, że Łukasz jest menadżerem.
Ale nie pytam
owszem, o raz. Co najmniej jednego.
Na ły.
Na ły. W naszej firmie, o dziwo. A tak serio to nie, to mam tak wrażenie,
serio,
że...
Sorry, Łukasz, ale tak serio to
ale
nie.
Nie o to chodzi. Mam wrażenie, że większość menedżerów jednak nie patrzy na to, że ej, bo nie wiem, jesteś pracownikiem, który będzie z nami siedział długo, a więc no chcielibyśmy w ciebie zainwestować, nie wiadomo ile. Bardziej patrzą to też z potrzeb projektowych, bo zwykle jest po prostu też dużo roboty, no i patrzą, no, co jest teraz potrzebne i tak dalej, a nie myślą o tym, że ty jako pracownik musisz gdzieś tam za 20 lat osiągnąć jakiś status i jak cię najlepiej do tego sprowadzić, bo masz predyspozycję na przykład do pracy z ludźmi, więc może lepiej zrobić z ciebie team lidera, albo jesteś super zajawiony w te, no, jakieś tam kruczki technologiczne, więc byłbyś świetnym architektem, więc ja już teraz będę w ciebie inwestował w tę stronę. Raczej spotykałem się bardziej z przypadkami, gdzie właśnie łatano problemy bardziej projektowe niż ludzi i to jest trochę smutne. No i z większości moich znajomych, jak już to się rozwijali na własną rękę gdzieś tam po pracy, poprzez właśnie kursy, nie wiem, widzieli, że albo technologia, w której pracujemy, nie wiem, Angular stary umiera, a więc co będzie fajne teraz? O, widzimy, że React trenduje, no to się uczyli Reacta. Albo, nie wiem, stwierdzali, że chcą się przebranżowić, bo przestało ich jarać klikanie na froncie, no to teraz będzie klikał sobie na backendzie, więc poszedł jakiś Node'a czy w coś tam. No raczej były to inicjatywy stricte tych osób niż menedżerów.
Ja uważam, że nie do końca zgodzę się, że menedżer jest bardzo mocno odpowiedzialny za rozwój pracowników i menedżerowie chcą być odpowiedzialni za rozwój pracowników. To się trochę nie zgodzę z Dominikiem, ponieważ ja
ale,
znam...
Ale który, no. A czy są? Powiem to są dwie różne
właśnie
rzeczy.
Właśnie o to chodzi. Ja znam menedżerów, gdzieś tam są, nawet można w Excelu sobie robić, gdzie, kto, w jakim kierunku są te całe schematy, jak budować zespół, żeby on był efektywny, jak podzielić ludzi, kto się na czym zna. Menedżerowie gdzieś to pilnują. Za to, jeżeli menedżer chce kierować twoim rozwojem, to trzeba zacząć się bać i przeglądać to bardzo gwałtownie, ponieważ w niektórych przypadkach jest to związane z bieżącymi potrzebami zespołu na przykład.
No ale to właśnie zależy, jaka to jest perspektywa, nie? No bo mnie uczyli, że menedżer powinien pomóc ci odkryć ten kierunek, który jest dla ciebie dobry. No bo też, no...
Jak czyli jest coachem.
Tak, no powinien być
tak,
też coachem.
Powinien być coachem bardziej niż wytaczać ci to i to się jak najbardziej zgodzę.
Znaczy, dla mnie to się, wiesz, tak przeplata ta rola, nie? Z jednej strony czasem jest coachem, a czasem jest mentorem, a czasem jest po prostu directive, teraz robimy to i koniec dyskusji, nie?
Dla mnie coach i mentor to jest bardzo podobne w tym wypadku.
To jest tak zwany situational leadership, tak, to jest dość tak, znana
i to jest, tak, i to jest coś, co się robi i mam nadzieję, że u nas też to działa dosyć, za to po prostu uważam, że bardziej jednak ludzie są odpowiedzialni za rozwój swój, ponieważ rozwój powinien nie być związany z jedną konkretną firmą.
I też pamiętajmy jednak, gdzieś tam wciąż w IT istnieje to przekonanie, że najlepiej zmieniać firmę / projekt co te 2 lata, żeby się nie zastać i tak dalej. Dlatego też ja rozumiem troszkę podejście menedżerów takie, a nie inne. Ale też jest na przykład fajne to, że zwykle jeśli... my jako pracownicy zgłaszamy menedżerom potrzebę rozwoju w którąś stronę, bo albo wynikającą z takich małych popchnięć menedżera, który widzi, o dobra, bo będziemy potrzebowali na przykład nowego backendowca, to ej, bo tutaj, nie wiem, zacznij się interesować tym i tym i tym, to w momencie, kiedy się przychodzi do menedżerów, to raczej nie ma problemów z tym, żeby na przykład ogarnąć jakieś tam szkolenia albo jakieś inne formy rozwoju w danym kierunku. Jeśli pracownik czuje taką potrzebę, to też jest dość ważne, wydaje mi się, że może niekoniecznie on inicjuje to wszystko albo nie inicjuje tego otwarcie, ale nigdy nie spotkałem się z tym, żeby jakoś tam stawał w opozycji do chęci rozwoju.
Tak, poruszyłeś w ogóle ciekawy temat, że jako programista tak naprawdę dobrze rozwijasz się poprzez ciągłą zmianę projektów. I to jest taka kontrowersyjna chyba nauka naszej branży, że tak naprawdę najwięcej nowych rzeczy uczysz się, zwłaszcza na początku kariery, przez pół roku, a potem tak naprawdę najbardziej efektywnym sposobem rozwoju jest zmiana pracy do czegoś, co jest zupełnie inne, bo wtedy zakres sobie zwiększasz.
Ale takiego płytkiego rozwoju.
Takiego płytkiego, właśnie, ale to jest, w tym jest pułapka. O to mi trochę chodzi, że to jest kontrowersyjna opinia, bo w tym jest trochę pułapki. Na początku tak, to działa.
Ale to nie, nigdy nie będziesz wyspecjalizowanym ekspertem z jednej dziedziny, gdzie będziesz szanowany na bardzo wysokim poziomie.
Tylko nasza branża coraz mniej ceni sobie ekspertów. To jest troszkę drugi problem, zwłaszcza taka polska branża, gdzie mamy dużo outsourcingu. Tak naprawdę wszechstronność ludzi czasem bywa ważniejsza od ich ekspertyzy. A osoby, które dużo widziały, szybciej się uczą.
Okej, no ale jak już dużo zobaczysz przez te pierwsze swoje 10-15 lat kariery i potem zaczniesz się specjalizować w jednej konkretnej...
10-15 lat, to już rozumiem, że masz ten dochód pasywny i masz emeryturę.
No i potem generujesz dochód pasywny z książek i z keynote'ów na konferencjach.
No, z tego to nie wiem, czy się tak da tego generować, ale...
Zależy, jaki książek, zależy, jaki keynote, zależy, jaki autor. Jest fajny artykuł. Czyli
dziękuję za swoją odpowiedź, to zależy.
To zależy, dokładnie tak. Tak naprawdę są bardzo, akurat książki IT nie są aż takim dobrym źródłem zarobków, ale chyba, że trafisz Tiger Hit the Jackpot, wtedy rzeczywiście jest parę takich pozycji, też możemy podrzucić fajne linki na ten temat w opisie.
Dobra, ale wracając do tych badań, to po co w ogóle je zrealizowaliście?
Znaczy jednym z naszych najważniejszych celów Vive jest pomaganie ludziom właśnie w tym, żeby kształtowali swoją karierę w sposób efektywny i taki, który ostatecznie prowadzi do tego, że są z niej zadowoleni, więc jednym z kierunków, które eksplorujemy, to jest właśnie wspieranie ludzi w rozwoju, też w wytyczaniu tych swoich ścieżek, no i jakby to był główny cel, żeby poznać, jak ludzie się rozwijają, gdzie mają problemy, czy wiedzą, w jakim kierunku się rozwijać, albo czy wiedzą, na jakim obecnie są etapie. To były takie główne cele. No i chcemy na tej bazie stworzyć rozwiązania, które będą pomagać.
My w tej chwili tak naprawdę w aplikacji gdzieś mocno zajmujemy się tym rozwojem, ponieważ nasza obecna funkcjonalność to jest jednak filtrowanie tego całego szumu internetowego. Robimy źródło, które pozwoli ci śledzić newsy, content taki rozwojowy, edytowany przez ludzi, bo gdzieś bardzo dużo jest edytowanych przez algorytmy i takich automatycznych kuracji i to się trochę nie sprawdza. To widzą na przykład, czy to się trochę... Wiemy, jakie problemy z tym się pojawiają. Filter bubbles, też te automatyczne kuracje nie zawsze działają dobrze, bo nie są... Tak, nie potrafią tego tak przebrać jak ludzie, dlatego my zdecydowaliśmy się na model trochę łączony, troszkę jak robiło to Apple ze swoim Apple Music, gdzie tak naprawdę mamy mix, czyli artykuły są dobierane przez ludzi, każdy artykuł, który wpada do Vive, przeszedł selekcję człowieka, czyli ktoś stwierdził, że on jest rzeczywiście czymś wartościowym, a potem nasz algorytm machine learningowy, on ocenia, jak bardzo dopasowany on jest do ciebie. Ponieważ jednak branża jest szeroka, więc nie możemy zarzucić ludzi dziesiątkami artykułów, mimo że tak naprawdę w naszej branży powstaje dużo śmieci, ale dużo też wartościowych treści, nie możemy ich pokazać wszystkich, bo człowiek po prostu trafi pod paradoks wyboru i nie będzie czytał nic. Więc chcemy przyjąć taktykę, że regularność jest ważniejsza niż jakieś takie strecze i spędzamy teraz cały weekend na rozwój. Po prostu wraz z tym, wraz z nami jesteś coraz lepszy, my coraz lepiej uczymy się, jak co ciebie interesuje i dostarczamy ci tylko wysokiej jakości treści. I do tego musimy, pojawia się trudne pytanie, co to są wysokiej jakości treści. I no właśnie potem
to zależy
badania.
Od osoby, tak?
To zależy od osoby, ale też musimy stworzyć pewną grupę person, ponieważ tak jak Łukasz powiedział, są różni ludzie, ale to nie jest tak, że każdy jest unikalnym płatkiem śniegu. Jest parę głównych, jest parę głównych sposobów konsumpcji treści i jakichś grup zainteresowań i to już da się jakoś obsłużyć dobrze dobranymi funkcjonalnościami i możliwościami w ramach platformy.
Mhm. Ale bo to nie wybrzmiało mi dobrze jeszcze i chciałbym, żeby to wybrzmiało, bo to jest, nie mówię tutaj, że mamy tutaj lokowanie, tylko to jest naprawdę dla mnie też ciekawe, pewnie dla słuchaczy również, bo to w poprzednich odcinkach gdzieś tam się tam nie przejawiało. To okej, to skąd wy wiecie, że dla użytkownika to będzie wartościowe? Jak to jest, mówiąc wprost, profilowane, tak? To mamy jakąś ankietkę na początek?
Tak, czy... mamy onboarding, który... skonstruowaliśmy w taki sposób z osobami, które odpowiadają też za algorytm, żeby w jak najmniejszej ilości kroków zebrać jak największą ilość potencjalnych informacji. Żeby człowiek też nie spędził godziny na robieniu bardzo skomplikowanego kwestionariusza, a w minimalnej ilości kroków pozwolił nam dowiedzieć się jak najwięcej o nim.
Tak, to już jest chyba czwarta albo piąta iteracja tego
onboardingu. Tak, dlatego myślę, bardzo się tego...
To
nie jest prosty temat.
No a potem patrzymy po prostu, co ludzie czytają, tak? I tam też mamy sporo tych kierunków oceny, co kogoś interesuje, tak? Bo z jednej strony są to konkretne tematy, czy to technologie, czy jakieś koncepty. Z drugiej strony jest to kwestia tego, czy ktoś lubi treści bardziej specjalistyczne, czy bardziej ogólne. Jest dużo tych kwestii, tak?
Są osoby... W tej chwili eksperymentujemy z 10 różnymi modelami, zarówno unikalnie, jak i miksem, bo tak naprawdę modele maszyn learningowe też można miksować. Na przykład mamy takie, które są bardziej oparte na głębokim pojęciu jakiejś specjalizacji, inne, które mają pokryć katalog, który mamy. Miksujemy je i często dostajemy, testujemy po prostu na użytkownikach, które działają nam najlepiej.
Powiedzieliście, padło to od was, że zawsze człowiek de facto wrzuca do tego worka z tymi wszystkimi artykułami, jednak to jest jakby selekcja dokonana przez ludzki organizm, tak? Mm-hmm. I to wygląda wtedy też w ten sposób, że to są jakieś już tam tagi robione, czy by, tak jak powiedziałeś, Artur, że ktoś lubi bardziej wyspecjalizowane teksty, to ta osoba to zatwierdza, tak? Że to jest ten tekst specjalistyczny, a to jest ten tekst bardziej, nie wiem, lifestyle'owy, a to jest dotyczący takiej technologii.
Jeśli chodzi o specjalizację, akurat tutaj jeśli chodzi o seniority, tutaj mamy... Trochę eksperymentuję z machine learningiem, bo na przykład mamy modele, które starają się na bazie analizy NLP, neurolingwistycznej, stwierdzić, jak bardzo jest ten artykuł seniorski, że tak powiem. To jest dość skomplikowany temat.
A to się da zrobić w języku polskim dobrze?
Dlatego mamy głównie, jako że planujemy raczej rynek angielski, chwilowo startujemy w Polsce, ale planujemy rynek zewnętrzny, angielskojęzyczny, raczej próbujemy pokryć najpierw rynek angielskojęzyczny. On ma bardzo dobre modele. Do
tak,
tego,
bo to już działa, nie? To już jest...
Ale nawet nie pomyślałbym, że NLP można tutaj potraktować poważnie.
Tak, tu rzeczywiście
i
mamy...
I faktycznie działa do machine learningu.
Mamy zespole specjalistę od NLP. Paulina jest po prostu specjalistą, seniorem specjalistą od NLP. I ona robi... Tak naprawdę zanim zaczniemy jakikolwiek feature, to jest jeden sprint researchu. Żeby sprawdzić, jak wygląda obecny state of the art i to próbujemy potem implementować. Jesteśmy dosyć na bieżąco w aplikę, mamy w końcu zapewniamy ludziom, że będziemy na bieżąco, ich utrzymywali na bieżąco, sami też staramy się być.
No proszę, czyli tak naprawdę dowiedziałem się czegoś nowego, że coś, co uważałem za pop psychologię, okazuje się, że ma wartościowe zastosowanie i też dzisiaj wyklarowaliśmy kilka rzeczy, które wydawało się, że mają sens, okazują się właśnie takim troszeczkę popowym tematem, jak na przykład na konferencjach. I w zasadzie będziemy już chyba zbliżać się ku końcowi tej rozmowy tak naprawdę.
Tak, teraz na chwilę przejdziemy do osobnego części, do osobnego odcinka w obrębie tego odcinka, czyli książki, które poleca Artur, ale może oddajmy, zanim przejdziemy do twojego podcastu, Artur, to oddajmy może jeszcze głos tutaj chłopakom obecnym również, żeby też o swoich książkach polecajkach książkowych chwilę poopowiadali. To może skupmy się, nie wiem, przy dwóch u was, a potem wyjdziemy ze studia, zostawimy Artura, a to będzie mówił w swojej audycji dalszą część.
To ja mogę zacząć, bo jestem nudny.
Bardzo proszę.
Pod tym względem.
Miejmy to z głowy już, dawaj.
Tak, miejmy z głowy. Polecajek takich, które według mnie są wartościowe i które na mnie jakoś odbiły największe piętno, będzie... Coś, co musi się pojawić w tym zestawieniu, przepraszam, to będzie Czysty kot Roberta Martina, przepraszam, musi być. W tym zestawieniu widziałem, chłopaki, że nie mieliście czegoś takiego, to jest klasyka, każdy to zna, a
no,
jak nie zna,
my też to znamy.
To wartałoby jednak nadrobić. A druga rzecz, którą ostatnio odkryłem i jest to taka troszkę silly książeczka, ale wydaje mi się dość ważna, szczególnie w kontekście naszej branży, gdzie jednak wszyscy pędzimy i jest wielka presja, że rozwój, musi być efektywność, wydajność 100%, 300% normy na każdym sprincie i w ogóle. To jest książeczka napisana przez Foslin Lees i Molly Duff. Jak ogarnąć emocje w pracy? Jest bardzo przystępnie napisana, jest bardzo fajna i pozwala rzucić tam okiem na aspekt emocji, który nie zawsze jest brany pod uwagę, a jest ekstremalnie ważny i może wpływać bardzo mocno na motywowanie się po pracy na przykład do rozwoju, bo jeśli jesteśmy wykończeni emocjonalnie, to nie do końca mamy siły do tego, żeby jeszcze po pracy na przykład siadać i cisnąć z jakimiś kursami albo innymi formami rozwoju, a to jest jednak dość ważne.
Okej, dzięki. Łukasz?
Tak jak powiedziałeś o tej produktywności, efektywności, to mi się od razu skojarzyło. To co prawda nie jest książka, to jest kurs. Piotrek Nabielec, tutaj w Krakowie, nam miłościwie działający, on się zajmuje produktywnością w tak zwanym trybie slow. Mi się bardzo podoba ten koncept, bo on mówi, że produktywność to nie znaczy napierdzielaj 35 tasków dziennie, tylko on patrzy na produktywność bardziej, no dobra, to które 3 taski zrobić dzisiaj, żeby jak najbardziej posunąć się do jednego z moich 3 głównych celów w życiu na przykład. I on bardzo zwraca uwagę na to, że ważne jest nie tylko napierdzielanie tasków, ale też zadbanie o jakiś odpoczynek, o swoją energię, o to, żeby mieć też przyjemność z życia. Ale jednocześnie też bardzo dużo mówi o tym, jak nie marnować czasu bez sensu, czyli takie bardziej typowo produktywne rzeczy, tylko właśnie nie trzepać zadanie za zadaniem, tylko dobrze wykorzystywać swój czas i to jest practical time management. A jeżeli chodzi o książki, to może zacznę znowu. Nawiązując do Dominik, o twojej o emocjach, to trochę mi się kojarzy. Mam tutaj zapisaną taką książkę Fisher, Ury, Patton, Dochodząc do tak. To jest książka o negocjacjach. I mi się bardzo spodobało to, jak nam polecili tę książkę i w ogóle zaprezentowali to podejście do negocjacji na studiach, które robiłem. Bo ono pokazuje, jak przestać traktować negocjacje jako targowanie, kłócenie się, przebijanie, podstawianie nogi partnerowi w negocjacjach tylko po to, żeby postawić na swoim, a bardziej jak wypracowywać rozwiązania, które satysfakcjonują obie strony. I to myślę, że ma zastosowanie nie tylko w biznesie, czy w menedżmencie, ale też w codziennej pracy i w życiu osobistym. Druga taka książka, która w ogóle chyba największy mindfuck mi zrobiła w głowie, to jest Nassim Taleb, Antykruchość. To jest książka, która przedstawia taki koncept przeciwieństwa kruchości. Kruchość to jest, że jeżeli cokolwiek się dzieje w środowisku, to sprawia, że nam się jakoś pogarsza, że nie wiem, zmieniła się technologia, w której kodowaliśmy, więc teraz jesteśmy do tyłu i po prostu, no nie wiem, już nie jesteśmy specjalistą, to by była krucha kariera, a antykruchość to jest koncepcja, która mówi, że my nie tyle jesteśmy odporni na zmiany, ale wręcz korzystamy na tych zmianach. Koncept jest dość skomplikowany, książka jest długa i jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo w ogóle Nassim nie dość, że jest ekonomistą, to też jest dość mocno techniczny, więc polecam ludziom, którzy lubią mieć rozkminy. I trzecia, John Kotter, Gdy góra lodowa topnieje, to jest znowuż o zarządzaniu zmianą i to znowuż można przełożyć na organizację, na bycie menadżerem, ale można też bardzo łatwo przełożyć na wiele aspektów w życiu, choćby nie wiem, jak mamy wspólnotę mieszkaniową i nam zależy na tym, żeby coś przepchnąć, to bardzo ładnie pokazuje, w jaki sposób przeprowadzić jakąś zmianę w środowisku. A poza tym książeczka jest opowiastką o pingwinach, ma 80 stron, więc jest mega spoko.
I myślę, że na tym możemy zakończyć. Przejdźmy do kolejnego do kolejnego odcinka.
Tak, dokładnie. Linki afiliacyjne do tych książek i kursów znajdują się w opisie odcinka. A teraz zapraszamy na audycję Artur Skowroński poleca. Dziękujemy, do usłyszenia następnym razem.
Tak, to ode mnie. To chłopaki byli bardzo mięciutcy. Rzeczywiście mieliśmy trochę negocjacji, trochę o tym, w jaki sposób pisać czysty kod.
To ty ćpasz twarde narkotyki, tak?
A ja idę ćpać twarde narkotyki i mam dla was bardzo techniczne podejście, książeczki. I jako, że różne technologie mamy, to postanowiłem pójść w architekturę systemów, bo to jest moje ulubione. I rzecz, którą szczególnie wam polecam, to jest na pewno Designing Data Intensive Applications. To jest książka pana Martina Kleppmana. Jak wspominałem o tym, że są książki, na których dużo się zarabia, to pan Martin Kleppman bardzo dużo zarobił w swojej książce, ponieważ stało się to de facto biblią tworzenia systemów rozproszonych. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie mamy do czynienia z różnymi paradygmatami baz danych, różnymi podejściami do tworzenia architektury. Ona jest bardzo dobrym agregatem. Właściwie jedyną książką w temacie, którą przeciętny deweloper powinien przeczytać do końca swojej kariery, przynajmniej przy obecnym stanie technologii. Robi jest świetnym przygotowaniem na system designowy interview i dobrym wejściem w pracę architekta, nawet takiego nieoficjalnego, pracującego w ramach zespołu. Także Designing Data Intensive Applications pana Klepmana jest fantastyczne. Ale to nie wszystko, ponieważ mam dla was także książkę na temat utrzymania systemów, bo nie sztuka napisać ten system, co mogę jeszcze utrzymać. Site Reliability Engineering od Google. Ta książka ma to do siebie, że jest dostępna chyba w tej chwili za darmo, ponieważ Google wypuściło ją publicznie po prostu wraz z O'Reillym dostępnej ze stronie i opisuje podejście, które pozwoli już raz napisaną aplikację utrzymać w sposób stabilny, bez orania ludźmi, bo to też kwestia tego, żeby nie było, coś się płonie, robimy war room i wszystko nam nie mamy na to żadnych procedur, tańczymy i zastanawiamy się, co mamy robić. Jak zorganizować on-call, w jaki sposób zarządzać długiem technicznym też. Mają tam bardzo fajne praktyki. Książka jest długa, ale bardzo interesująca. Znowu jest to chyba najlepsza książka na temat utrzymaniówki systemów. Ale między utrzymaniem a napisaniem aplikacji mamy coś pośredniego i to będzie moja trzecia pozycja, Release It. Czyli książka, która łączy te dwa światy i w takiej kolejności proponuję je czytać. Rzeczywiście Release It jest troszkę lżejszą po lekturą, ale opisuje tak naprawdę kroki, które są potrzebne, żeby od stanu aplikacji, która została gdzieś stworzona, ona na tej produkcji wylądowała i żeby dało ją się tam w sensowny sposób dostarczać, release'ować, jakie problemy mogą się z tym pojawić, jakich faktów, jakich błędów unikać. Jest to naprawdę bardzo, bardzo dobra książka. Ona ma w tej chwili drugie wydanie jest uzupełnione, lepsze, ponieważ dużo bardziej pokrywa temat chmur, a to jest dziś w czasach kluczowe. I w odróżnieniu od wcześniejszych jest też przyjemniejsza w lekturze, bo ma bardzo dużo opowieści z frontu. Czyli ma strukturę, coś nam wybuchło, jak doszliśmy do tego, co się wydarzyło i jakie kroki powciągnęliśmy, żeby rzeczywiście nie wystąpiło to po raz kolejny. I to były trzy takie techniczne. Czwarta będzie dla naszych wannabe architektów, czyli Design It. To jest, ja się śmieję, część duologii z Release It, ale tak naprawdę ma innych autorów i trochę inną strukturę. Jest to książka trochę przypominającą różnego rodzaju pozycje Scrum Masterów, ale dla architektów, czyli zestaw warsztatów, sposobów facilitacji, technik, które pozwolą ci pogadać z biznesem, pogadać z stakeholderami, wyciągnąć, o co tak naprawdę chodzi w danej wdrożeniu aplikacji, czemu w ogóle robimy ten feature, doprowadzając go do czegoś. Jest to swego rodzaju most między deweloperami a biznesem i fajnie pokazuje, jak jesteś facilitatorem tych dwóch światów. To są cztery książki techniczne, mam jeszcze dwie. Zero to One pana Petera Thiela, to jest biznesowa bardzo książka, chyba najfajniejsza książka o Dolinie Krzemowej, tworzeniu młodych firm i na przykład tłumacząca, czemu monopole są dobre, w jaki sposób dobierać tematy, na przykład dlaczego nagle stała się popularna ekologia w biznesie i czemu Tesla stała się tak dużą firmą. Bardzo anegdotalna. Peter Thiel, dla tych, co nie wiedzą, jest twórcą PayPala i obecnie jest jednym z ważnych inwestorów branżowych. I też w formie takiej anegdotycznej opisuje bardzo fajne, nieintuicyjne prawdy o tej branży. Na przykład też, czemu potrzebujemy tak bardzo unicornów. Polecam. Ostatnią książką będzie Radical Candor. Jest to książka, która ma absolutnie paskudny polski tytuł Szef wymagający i wyrozumiały. Jakbym zobaczył coś takiego na półce, w życiu bym po to nie sięgnął. Co trochę chyba udowadnia poziom naszej kultury biznesowej, ponieważ ta książka nie jest do końca o tym. Ta książka jest o radykalnej szczerości. Uczy, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, w jaki sposób pomagać się im trochę rozwijać w takim znaczeniu właśnie nie bardzo technicznym, ale żeby dawać dobry feedback, pokazywać, gdzie jest dobra przestrzeń, bez takiego okej, wszystko jest w porządku, a potem musimy cię zwolnić, ponieważ nie naprawiasz swoich błędów, czy też nie być tą absolutnie okropną osobą, która za wszystko po prostu opieprzy i nie buduje kultury zaufania w zespole. Więc jeśli chodzi o budowanie dobrej kultury, zwłaszcza kultury feedbacku, jest to chyba najlepsza książka, jaką czytałem.
To wszystko na dziś. Pamiętaj, że w opisie znajdziesz paczkę linków do artykułów związanych z tematem odcinka, a w aplikacji Vibe znajdziesz mnóstwo innych treści stricte dopasowanych do Twoich zainteresowań i ulubionych technologii, które pomogą w rozwoju Twojej kariery w IT. Subskrybuj wszędzie tam, gdzie słuchasz podcastów oraz na YouTube, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia.
Dobra, ale wracając do tych badań, to po co w ogóle je zrealizowaliście?
Zaskoczyłem się tym.
Standard, Dominik.
Shit.
Szczerze?
Nie wyczerpiemy.
Ja trochę nie chcę, ale, no, ale udało mi się. Jak miałem przygotować, to miałem silne założenie. Nie będę nagrywał tych odcinków, ale jak zacząłem się przygotować, to mi zaczęły wchodzić pomysły w web także.
Już mi się nie chce, tylko zebrałem 20 książek i 40 filmów do polecenia. Nie, ale
jak
ta, ale
jak
nie
sobie wczoraj wsiadłem, to mi zajęło to 17 godzin. Teraz nie spałem, ale mam... Może potem stwierdzić, że mam za dużo, czy nie, ale to najwyżej się wytnie.
Najwyżej się wytnie. Dokładnie. Widzę, że rozumiesz ten pattern.
Tak.
Więc w dużym skrócie, drodzy słuchacze, bójcie się Artura, kiedy mu się chce, bo to...
Bo do tej pory mu się nie chciało i było
do tej pory mu się nie chciało i słyszycie, jaki jest rezultat.
A teraz mu się... No, właśnie.